Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Na pierwszym posiedzeniu w Sejmie zebrała się Komisja Śledcza do spraw zbadania wyłudzeń VAT. Głównymi punktami były pierwsze wnioski dowodowe oraz robocza definicja luki podatkowej. Następne posiedzenie zaplanowano na drugą połowę sierpnia.
Na podstawie analizy wniosków komisja będzie mogła zadecydować o wezwaniu konkretnych osób. Politycy zajmą się okresem od 2007 do 2015 roku.
Śledczy będą mogli teraz również wystąpić do różnych instytucji, w tym Ministerstwa Finansów, czy NIK-u o dokumenty, tłumaczy przewodniczący komisji Marcin Chorała z PiS.
Do Ministerstwa Finansów przede wszystkim o dokumenty dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego dotyczącego zmian zarówno w ustawach, jak i w rozporządzeniach do ustawy o podatku towarów i usług. To jest też kwestia ewentualnych doniesień do Ministerstwa Finansów i podległych mu służb skarbowych na temat nieprawidłowości w ściąganiu tych podatków i reakcji na te doniesienia. To jest kwestia oczywiście prokuratury krajowej, czyli postępowań karnych dotyczących przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT. Jeżeli chodzi o ten wątek legislacyjny, no to pewnie też Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacyjne, tam z kolei jak te prace przebiegały. No i Najwyższa Izba Kontroli, która oczywiście też kontrolowała i powinna kontrolować tego rodzaju nieprawidłowości.
Komisja ma zbadać i ocenić prawidłowość działań poprzedniego rządu w sprawie zapewnienia dochodów z VAT-u i akcyzy oraz sprawdzić ewentualne zaniedbania w tym zakresie.
A według ekspertów Skarb Państwa mógł stracić nawet 300 miliardów złotych. Obecny rząd uszczelnia system poboru podatku VAT. Lukę podatkową udało się obniżyć nawet o blisko 15%. Pieniądze z tego tytułu są przeznaczane m.in. na cele społeczne, w tym program Rodzina 500+, czy inwestycje.
Polska jest gotowa udzielić pomocy Grecji. Państwowa Straż Pożarna taką gotowość wykazuje. Ma też potencjał, który można byłoby wykorzystać, zadeklarował wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Do Grecji mogą się udać dwa zespoły modułowe PSP, by wesprzeć akcję ratunkowo-gaśniczą.
Na skutek pożarów w pobliżu Aten ponad 70 osób zginęło, a blisko 200 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoje Polaków. Zatonęła łódź, na której była matka z synem, ewakuowani z hotelu z terenów zagrożonych pożarem.
Tysiące ludzi ubiegłą noc spędziły pod gołym niebem w samochodach lub w halach sportowych. Paliło się co najmniej 100 domów i 200 pojazdów.
Jeśli władze Grecji potwierdzą taką potrzebę, Polska w ramach Solidarności jest gotowa nieść pomoc, zapewnił wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.
W tej chwili na stan obecny to tego potwierdzenia nie ma. W związku z tym pozostajemy w gotowości, ale zrealizowana może być ta pomoc dopiero wtedy, kiedy będzie potwierdzenie takiej konkretnej, już realnej potrzeby z określeniem szczegółowej wielkości i rodzaju tej pomocy. Natomiast chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć, że my dzielimy się swoimi siłami i środkami w ramach Solidarności Europejskiej, Solidarności Międzynarodowej, ale to nie osłabia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa, za które w ogóle odpowiada ta wielofunkcyjna służba, jaką jest Państwowa Straż Pożarna w Polsce.
W poniedziałek rząd Grecji uruchomił Europejski Mechanizm Obrony Cywilnej, aby prosić o pomoc inne kraje Unii Europejskiej. Na apele odpowiedziało wiele europejskich państw oraz przedstawiciele instytucji unijnych.
W związku z tragicznym bilansem ofiar pożarów premier Aleksis Tsipras ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Polskie MSZ apeluje z kolei do naszych obywateli, którzy przebywają w Grecji na zagrożonych terenach, aby pozostawali w kontakcie ze służbami konsularnymi.
Naszym celem jest kolej bezpieczna, przewidywalna i komfortowa, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Wziął on udział w uroczystości podpisania przez PKP PLK z wykonawcą umowy na budowę szczecińskiej kolei metropolitalnej.
Jej koszt jest szacowany na 500 mln zł. Dofinansowanie projektu będzie pochodziło z programu Infrastruktura i Środowisko.
Szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazał, że jest to element realizowanej przez rząd polityki zrównoważonego rozwoju Polski, którą PiS zapowiadało przed wyborami.
Przedmiotem dzisiejszej umowy jest przebudowa szlaków kolejowych w aglomeracji szczecińskiej. Naszym celem jest kolej bezpieczna, przewidywalna i komfortowa, a bezpieczna poprzez swoją nowoczesność, nowoczesne systemy zarządzania, nowoczesne perony wyposażone w nowoczesne urządzenia, które sprzyjają osobom z niepełnosprawnościami, szczególnie ruchowymi. Ale takie zadania realizujemy także w innych częściach naszego kraju. Dzisiaj trudno nie być w Szczecinie, kiedy podpisywana jest umowa na ponad 500 mln zł. Podjęliśmy taką decyzję, bo z perspektywy polityki naszego państwa, rządu, ale oczekiwań społecznych była konieczna.
W skali całego kraju do 2023 roku rząd chce wydać na kolej 100 miliardów złotych.
W ramach realizacji budowy szczecińskiej kolei metropolitalnej wymienione zostanie 46 kilometrów torów. Zmodernizowane ma być m.in. 49 kilometrów sieci trakcyjnej, 77 przejazdów i 15 urządzeń SRK, systemów sterowania ruchem kolejowym. Przebudowie ulegnie też 49 peronów. Budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.
Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki zapowiedział, że po wygranych wyborach ratusz będzie wspierał miejsca pomagające niepełnosprawnym.
Wiceminister sprawiedliwości jako skandal ocenił nieprzedłużenie przez stołeczny magistrat umowy najmu z klubokawiarnią zatrudniającą osoby niepełnosprawne.
Patryk Jaki zorganizował konferencję prasową przed lokalem Pożyteczna na Nowym Świecie. To jest wyjątkowe miejsce w skali Europy, podkreślał.
To jest też zadanie miasta, żeby pomagać osobom niepełnosprawnym współuczestniczyć w życiu Warszawy. Żeby te osoby nie czuły się wykluczone, żeby wprost przeciwnie, czuły się potrzebne. Tak dzisiaj działają nowoczesne miasta. Wszystkie stolice, metropolie dbają o osoby niepełnosprawne, dbają o to, aby dostosować je do warunków życia gospodarczego danego miasta. A tylko w Warszawie, nawet jak mamy kilka takich miejsc, jedno tak wyjątkowe jak to, znów mamy taki problem. Tym bardziej, że przecież w Warszawie, Państwo wiecie, rozejrzyjcie się ile kamic, ile mamy pustostanów, prawda? I tutaj i tak wypowiada się, nie pozwala się na prowadzenie działalności tej klubokawiarni. Dlatego jeszcze raz twarde zobowiązanie, jak zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, wszystko się zmieni.
Przedstawiciele stołecznego ratusza przyznają, że umowa z klubokawiarnią wygasła, ale miasto pozostaje w kontakcie z jej kierownictwem. Odbywamy spotkanie z fundacją, aby mogła dalej funkcjonować w tym miejscu, zapewnił rzecznik magistratu.
W dalszym ciągu spada stopa bezrobocia rejestrowanego. W czerwcu wyniosła 5,9%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia zmniejszyła się, licząc miesiąc do miesiąca, o 0,2 punktu procentowego. Dane te potwierdzają wcześniejsze szacunki resortu pracy.
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu nieco ponad 967 tysięcy. W maju przekraczała jeszcze 1 milion osób.
Takie dane cieszą ekonomistów, zastrzegają jednak, że na rynku pracy jest jeszcze wiele zjawisk i problemów, z którymi będziemy się zmagać przez najbliższy czas.
Dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu w Istula wskazuje tu m.in. na niedobór rąk do pracy.
Te problemy to chociażby rozwarstwienie w poziomie bezrobocia pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. To bezrobocie wśród młodzieży, to niedobór rąk na rynku pracy w niektórych zawodach, zwłaszcza uzupełniany pracownikami z zagranicy, czyli imigrantami zarobkowymi, niestety w mniejszym stopniu powracającą do kraju młodą emigracją, która opuściła Polskę po roku 2004, choć i tutaj widać pewną poprawę.
Ekonomista, mówiąc o rynku pracy, dodał, że najważniejszą barierą są obecnie same wynagrodzenia, a pensje zależą od efektywności pracy. Dr Marian Szołucha zauważa, że należy dążyć do wzmocnienia ilości polskiego kapitału oraz podniesienia innowacyjności.
W wielu uczelniach trwa dodatkowa rekrutacja na studia wyższe. To szansa dla tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie wybrali wymarzonego kierunku.
Jedną z uczelni, która prowadzi drugi nabór na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, a także na podyplomowe, jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uczelnia kształci na kilku kierunkach. O szczegółach mówi Katarzyna Cegielska, dyrektor administracyjny WSKSIM.
Uczelnia ma w ofercie takie kierunki studiów jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, informatyka, kulturoznawstwo, a także informatyka medialna. Ten ostatni kierunek, informatyka medialna, prowadzony jest w Polsce tylko w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i pozwala zagłębić się w sprawy informatyczno-medialne. Dodam, że jest on prowadzony z myślą o humanistach, którzy niekoniecznie czują się na siłach zgłębiać informatykę pod względem ścisłym, inżynieryjnym.
Uczelnia oferuje wysoki poziom nauczania, zapewnia też praktyki zawodowe w ogólnopolskich mediach.
Osoby zainteresowane studiami w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, które chciałyby zapoznać się najpierw z samą uczelnią, mogą wziąć udział w warsztatach dla młodzieży. Uczelnia organizuje warsztaty już po raz kolejny w dniach od 24 do 26 sierpnia.
W Wilnie przed obrazem Matki Bożej w Ostrej Bramie zakończyła się we wtorek 28. Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka Suwałki Wilno.
W tym roku towarzyszyło jej hasło Razem z Maryją, Oblubienicą Ducha Świętego. W Eucharystii Wieńczącej pielgrzymowanie uczestniczyło ponad 800 pątników, którzy przeszli blisko 260 kilometrów.
W homilii ksiądz biskup Jerzy Mazur, ordynariusz ełcki, powiedział, że cała trasa była wieczernikiem. Trwaliście razem z Maryją na modlitwie, oczekując na moc Ducha Świętego, mówił ksiądz biskup.
Był i wiatr, i deszcz, i burze, które nie przeszkadzały wam w pielgrzymowaniu, aby dzisiaj z radością stanąć tutaj przed Maryją, przed jej obliczem i powiedzieć: jesteśmy. I dzisiaj uwolnieni od strachu i lęku, a napełnieni miłością, odwagą, nadzieją i radością, stajemy przed Tobą i wołamy: pragniemy żyć w Duchu Świętym. Pragniemy być prawdziwymi uczniami, uczennicami Chrystusa. Pragniemy być świadkami Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie.
Ta pielgrzymka to niesamowite wydarzenie duchowe, spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem oraz nauka patriotyzmu, podkreślił pątnik ksiądz Waldemar Pawelec, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie.
Takie wydarzenie, które zawsze dodaje siły, dodaje możliwości też, nie tylko po to, żeby naładować akumulatory, ale przede wszystkim ta pielgrzymka jest o tyle charakterystyczna, że można naprawdę tu się uczyć patriotyzmu. Tych Polaków, którzy tutaj mieszkają na Wileńszczyźnie, o tych ludzi, którzy tutaj na co dzień przebywają, którzy stąd nigdy nie wyjeżdżali, a którzy zachowali swoją polską tożsamość, którzy zachowali swoje polskie korzenie i oni się tym chlubią i również oni się bardzo cieszą, kiedy my tutaj przychodzimy. Oni praktycznie otwierają przed nami swoje domy, to wszystko, co mają. To jest naprawdę dla każdego, kto tutaj przychodzi chociaż raz na tę pielgrzymkę, jest to naprawdę wydarzenie niesamowite.
Najstarszym pielgrzymem była 83-letnia Wanda, najmłodszym niespełna 2-letnia Helenka. Wśród pątników byli mieszkańcy Polski, Litwy, Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Austrii.
W tym roku na trasie pielgrzymki w kościele w Butrymańcach poświęcono tablicę ze srebrnym sercem upamiętniającym Danutę Siedzikównę Inkę, sanitariuszkę Armii Krajowej.
Na koniec przenosimy się za ocean. Władze Jersey City zaakceptowały niespełna 4000 podpisów w sprawie rozpisania referendum dotyczącego zachowania obecnej lokalizacji pomnika Katyńskiego.
Aby głosowanie mogło być rozpisane, konieczne jest, aby pod petycją w tej sprawie złożono co najmniej 6714 ważnych podpisów, a więcej w tej sprawie wie redaktor Mateusz Antczak.
Organizatorzy zbiórki złożyli blisko 9,5 tysiąca podpisów. Magistrat pozytywnie zweryfikował tylko część z nich. Na niektórych listach podpisały się osoby spoza Jersey City. Jeszcze inne zawierały nazwiska znanych osób. Na uzbieranie brakujących około 3000 podpisów zostało 10 dni. Pomnik Katyński znajduje się przy Exchange Place. Zarządzenie burmistrza Stevena Fulopa o przeniesieniu monumentu zatwierdziła w połowie czerwca Rada Miejska. Zgodnie z decyzją pomnik ma stanąć w odległości około 60 metrów od dotychczasowej lokalizacji na wschodnim końcu ulicy York, w pobliżu nabrzeża rzeki Hudson. Część Polonii sprzeciwia się tym planom.
To były wiadomości w Radiu Maryja.